interpelację. Przed dzisiejszą sesją interpelację złożyli pan radny Jakub Jędrzejewski w sprawie zapytania dotyczącego drogi rowerowej w ulicy Mostowej. Czy pan radny chce ją wygłosić dzisiaj? Dziękuję. Pan Mariusz Wiśniewski w sprawie podjęcia rozmów w celu wydłużenia godzin otwarcia ogrodu botanicznego w okresie letnim. Czy pan radny chce ją wygłosić dzisiaj? Dziękuję. I pani radna Lidia Dudziak w sprawie wykupu mieszkania przy ulicy Szamarzewskiego. Czy pani radna chce ją wygłosić? A zatem swoje interpelacje przedstawią pan radny Mariusz Wiśniewski. Proszę się. I pani radna Lidia Dudziak. Proszę również wpisać panią radną Dudziak. Znaczy pan Przemysław Foligowski nie wygłasza interpelacji, więc proszę jeszcze dopisać panią radną Lidię Dudziak. Tak? Czyli w tej kolejności dwie interpelacje. Teraz już można zgłaszać się do zapytań. Pan radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ogród botaniczny UAM w Poznaniu jest miejscem licznie odwiedzanym przez mieszkańców naszego miasta. Oprócz niezwykle cennych walorów naukowych i przyrodniczych stanowią też znakomite miejsce do spędzania wolnego czasu. Jest to także atrakcyjne miejsce dla turystów, dlatego zasadne i ważne jest to, że miasto Poznań od lat wspiera działalność ogrodu. I przykładając szczególne znaczenie dla roli ogrodu jako miejsca spędzania wolnego czasu przez poznaniaków, zwracam się z prośbą do pana prezydenta o podjęcie rozmów z dyrekcją ogrodu botanicznego UAM celem wydłużenia godzin otwarcia ogrodu w okresie letnim, w roku bieżącym i w latach kolejnych, na przykład do godziny 21. Obecnie ten ogród jest czynny tylko do godziny 19. Według przeprowadzonych przeze mnie rozmów dyrekcja ogrodu jest bardzo chętna na takie rozwiązanie, podkreślając, iż jedyną przeszkodą jest kwestia znalezienia środków na wynagrodzenie 4-5 osób, które w okresie letnim pełniłyby dłuższy dyżur i pilnowały terenów ogrodu. Sądzę, że udzielenie wsparcia przez miasto Poznań na ten cel byłoby naprawdę bardzo niewielkim obciążeniem dla budżetu miasta przy równoczesnych licznych korzyściach płynących z tego faktu dla poznańskich rodzin, młodzieży oraz turystów, którym miasto w ten sposób poszerzyłoby ofertę spędzania wolnego czasu w okresie letnim oraz możliwość również poznania cennej i unikatowej roślinności. Podczas rozmów z dyrekcją ogrodu botanicznego warto byłoby również rozważyć kwestię możliwości jego otwarcia w ogóle dłużej, bo obecnie ogród jest czynny od początku maja do końca października celem rozważenia możliwości jego otwarcia od już marca do końca listopada. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Druga interpelacja, pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tę interpelację chcę złożyć ponieważ ta sprawa ciągnie się od 2001 roku. Otóż dotyczy wykupu mieszkania przy ulicy Szamarzewskiego 46/1. Lokatorzy, którzy tam zamieszkują, złożyli wniosek o wykup mieszkania w styczniu 2001 roku. We wrześniu 2001 roku otrzymali odpowiedź od ZKZL, że sprzedaż mieszkania będzie możliwa po przeprowadzeniu inwentaryzacji budynku. Pomiary dokonała firma Unimat w sierpniu 2001 roku. Cała dokumentacja przekazana do opracowania inwentaryzacyjnego. Mieszkańcy byli pewni, że będą nadal mogli wykupić swoje mieszkania. Ponieważ mieszkanie było wspólne i po uzyskaniu zgody na przydział zwolnionej części powierzchni rozpoczęli poważny remont, wymiana ogrzewania, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne itd. Wszystko za zgodą właściciela budynku. Robiąc remont mieli nadal nadzieję, że stanie się ich własnością. W lipcu 2003 roku, 9 lipca, w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł z listą budynków przeznaczonych do rewitalizacji. Na liście tej znalazł się ten budynek. W lipcu 2003 roku prezydent na łamach Gazety Poznańskiej mówi, cytuję, nie chodzi nam o pozbawienie kogokolwiek możliwości wykupu mieszkania, ale o uporządkowanie sytuacji. Z wielu budynków o identycznym stanie technicznym nagle jeden pada ofiarą wyboru, i to w tym momencie, gdy zaczynają do urzędu spływać wnioski o wykup mieszkań w nim znajdujących się. W budynku tym nie przeprowadzono przeglądów technicznych. Lokatorzy nie sprzeciwiają się rewitalizacji budynku, bowiem są świadomi dbałości o budynek. Wiedza, że wykupując mieszkania będą uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem wspólnych części. Zdziwienie budzi natomiast, że do rewitalizacji przeznaczono ten budynek, mimo iż w sąsiedztwie jest wiele innych budynków o takim samym statusie. To jest budynek komunalny wybudowany przed 50 rokiem. przypadku tamtych budynków nie wstrzymano się, nie wstrzymuje się sprzedaży z powodów rewitalizacji. Zdaniem mieszkańców nie jest prawdą, że stan techniczny tego właśnie budynku może doprowadzić do całkowitej degradacji. Wniosek o wykup mieszkania złożono po wejściu w życie uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych. Jeszcze wtedy nie było mowy o rewitalizacji budynku. W 2001 roku zachęcano mieszkańców do wykupu, a w 2003 nagle wycofano niektóre budynki. Od tamtej pory nic na budynkach się nie robi. Utrzymanie czystości, drobne naprawy ewentualnie. ZKZL twierdzi, że budynek lada chwila się zawali, a ludzie żyją w okropnych warunkach. Zdaniem lokatorów jest to nieprawda. Nigdy nie przeprowadzono ekspertyzy w tym zakresie. Podobno nikt nie pofatygował się, aby sprawdzić, jak wygląda rzeczywistość. Po wielkiej debacie w 2003 roku na ten temat rozesłano ankiety. Słynne ankiety, czy jesteś za rewitalizacją? Prawie 70% lokatorów było przeciwnych rewitalizacji. Na to była odpowiedź 3 października 2003 roku, że jeśli większość lokatorów wyraża chęć wykupu, będzie odstąpienie od rewitalizacji. Zebrano podpisy większości. Następnie w październiku 2003 roku jest kolejne pismo od mieszkańców, spotkanie z nimi, zgodne złożenie oświadczenia przeciw ujęciu na listę rewitalizacyjną. Mieszkańcy nie mieli potwierdzenia, ile było tych oświadczeń. Nikt z ZKZL-u nie poinformował lokatorów. Sprawa ucichła. We własnym zakresie ponownie lokatorzy zebrali oświadczenia, nadal większość, do wykupu. Zostały ponownie przekazane do ZKZL-u za pokwitowaniem i dalej nic. W maju 2005 roku mieszkańcy otrzymali pismo z ZKZL-u, że odstąpią od rewitalizacji pod warunkami. 50% najemców złoży wniosek o wykup mieszkania. Udział właścicieli nie będzie większy niż 50%. Na udziały nowych właścicieli powinno przypadać ponad 50% kosztów projektowanych remontów. Podpisane zostanie porozumienie, w którym przyszli właściciele zobowiążą się do podjęcia stosownych uchwał wspólnoty gwarantujące wykonanie określonego remontu budynku. Jak można zmuszać do podpisywania porozumienia, w którym sugeruje się, co ma robić wspólnota, skoro jej jeszcze nie ma? Wiadomo jest, że jako wspólnota duża będzie partycypować w kosztach utrzymania nieruchomości, ale zgodnie z prawem. Koszty, jakie zostały przedstawione, są tak ogromne, że za nie można by było postawić dom dla potrzebujących. Wspólnota ma obowiązek partycypować w remontach części wspólnych, a nie w mieszkaniach. 19 lutego 2007 roku dyrektor ZKZL w telewizji WTK dziwił się, że mieszkańcy Poznania nie są chętni do wykupu mieszkań. Zachęcał ich do wykupu. Mieszkańcy po tym programie ponownie po raz kolejny zwrócili się do ZKZL z wnioskami.
Czas się wyczerpał, pani radna. Wszyscy poddani jesteśmy tymi samymi regułom. Proszę postawić ostateczną tezę. Proszę włączyć mikrofon pani radnej. Proszę o...
Ostateczna teza jest rzeczywiście jeszcze 5 pytań. Może one są ważne. W każdym razie będzie to w protokole sesji rady. Może radni sobie doczytają. Ja tylko chciałam się zwrócić do pana prezydenta o zweryfikowanie działań ZKZL-u w tej sprawie i wyrażenie zgody na normalną sprzedaż w tym budynku.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do zapytań. Jako pierwszy pan radny Michał Grześ.
Jakbym mógł prosić, pierwsze dwa pytania są związane ze zdjęciami, jakbym mógł prosić o plik Antoninek, chciałem pokazać zdjęcia, jak wygląda ją drogi w Antoninku, wykonane 1,5 roku temu i wyrazić swoje zaniepokojenie. Proszę bardzo, proszę następne zdjęcie. Schodników po prostu, mamy będą jeszcze gorsze zdjęcia, proszę na... O. Schodników po prostu zaczynają wyrastać chwasty po 1,5 roku od zrobienia. Słyszałem, że to jest normalne, że tak się dzieje, no ale czy nie powinno wobec tego, nie powinniśmy zastanowić się nad inną technologią budowy ulic osiedlowych niż z pozbruku, jeśli ulice osiedlowe po 1,5 roku wyglądają już tak, podejrzewam, że za parę lat tego zielska będzie więcej. Być może jest tańsza metoda i bardziej no, chroniąca przed chwastami. Można byłoby wnioskować, że na euro najlepiej, żebyśmy zrobili wszystko na ostatnią chwilę, to chwasty nie zdążą wyrosnąć, ale myślę, że nie o to chodzi. Proszę teraz drugi folder. To pytanie jest takie, czy nie można na ulicach osiedlowych zastosować innej technologii, bo podobno to jest normalne, że chwasty wyrastają z pozbruku, więc no dla mnie to nie jest normalne, ale tak słyszałem, że to jest normalne. I proszę drugi folder. Chodzi o ulicę Nieszawską. Na ulicy Nieszawskiej w tej chwili jest Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii i w pobliżu tej szkoły mamy oddać budynek Politechnice. W tej chwili samochody rozjeżdżają tam wszystko, ale są to samochody Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, tylko i wyłącznie. Zieleń jest niszczona. To jest park, który jest właściwie już powoli rozjeżdżany przez samochody. Zakaz zatrzymywania i postoju. Samochody stoją, nikt się tym nie przejmuje. Miasto zgodziło się na budowę nowego obiektu i chciałbym się dowiedzieć, czy zastrzegło budowę parkingu dla tej szkoły, dla Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, bo w tej chwili sytuacja tam jest tragiczna. Mieszkańcy mają samochody już prawie w ogrodach, którzy sąsiadują z tą szkołą. Rozbudowuje się ta szkoła i czy miasto zażyczyło sobie, żeby był tam parking dla tej szkoły. Jeśli oddamy budynek na Nieszawskiej Politechnice, to ja nie wiem, gdzie będą te samochody stały. To jest pytanie drugie. Dziękuję za zdjęcia. Pytanie trzecie chodzi o Głuszynę, schronisko młodzieżowe. Z tego, co wiem, to jest nadal miejska instytucja. Jeżeli się mylę, to proszę o sprostowanie. Mam sygnał, że pani kierownik tego schroniska zatrudnia swojego męża, co jest sprzeczne z ustawą, znaczy ustawą chyba o zatrudnianiu pracowników samorządowych. Proszę o odpowiedź, czy takie zdarzenie rzeczywiście ma miejsce. Następna sprawa. Tydzień temu znaleziono 3 martwe łabędzie na stawach w Antoninku. Jeden z upartych mieszkańców próbował się dowiedzieć, co się stało z tymi ptakami. Oczywiście ptaki zostały zutylizowane, ale okazało się, że nikt nie zbadał tych ptaków, dlaczego zdechły. Weterynarz stwierdził, że nie ma w tej chwili zagrożenia ptasią grypą, w związku z tym nie bada się. Podobno w zeszłym roku zdechło 70 gołębi, których też nikt nie przebadał. Oczywiście zagrożenia nie ma, bo nikt nie wie, na co te ptaki zdechły. Także to jest może najlepsza metoda, żeby uniknąć zagrożenia ptasią grypą czy innymi choróbskami. Po prostu nie badać, tylko od razu utylizować. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jeśli giną ptaki, a 3 ptaki, 3 łabędzie, nie jest to już jakiś przypadek, dlaczego nie wykonuje się badań związanych z tym, jaka przyczyna było, że ptaki te zdechły. Po prostu je się pali bez wiedzy, co się z nimi stało. Następne pytanie. W tej chwili trwają rozkopy ulicy Krańcowej w okolicach Wileńskiej. No, niszczy się tam zieleń, która jest przy drodze prowadzącej nad Maltę. Niedługo będzie festiwal teatralny Malta. Przyjadą goście spoza Poznania i chciałbym się dowiedzieć, czy Zarząd Dróg Miejskich planuje stosunkowo szybkie przywrócenie rozkopanej Malty na czas festiwalu, czy po prostu po zasypaniu ten piasek będzie się walał na lewo i prawo. I jednocześnie zwracam się również do miasta o to, żeby skosić trawę, bo nigdy na festiwal tam trawa na Krańcowej nie jest skoszona. W pobliżu Krańcowej no nie jest to najlepsza wizytówka w czasie festiwalu Malta. I podobna sytuacja ma miejsce z rozkopywaniem ulicy Czekalskie samej na wysokości ulicy Mińskiej. Część już jest zasypywana. Nie widać, żeby ktoś się przejmował przywróceniem stanu zieleni. Jednocześnie, jeżeli jesteśmy przy pasach drogowych, to Rada Osiedla zwracała się o wyciągnięcie korzeni z ulicy Mińskiej pościętej topoli. Skończyło się, że tą topolę jeszcze bardziej ścięto, natomiast korzenie i pieniek tam jest i jest zarzewiem różnych szkodników. Jednocześnie również zieleń przy wyjściu z tunelu Łomżyńskiego. Tam właściwie już nie ma zieleni, są po prostu chwasty. Trasa na Warszawę. Rada Osiedla do dzisiaj nie dostała odpowiedzi, co z tą zielenią będzie, to znaczy z zielenią w cudzysłowie. Następne pytanie. Mieszkańcy twierdzą, że autobus linii 92 jeździ bardzo pusto, ponieważ on w ogóle dubluje trasę autobusu 53. I pytanie jest takie, czy w związku z ciągłym wzrostem kosztów MPK warto utrzymywać linię 92, z której praktycznie niewielu mieszkańców korzysta. Mieszkańcy uważają, że ta linia jest niepotrzebna. I ostatnie pytanie. Wykup mieszkań w budynku Żydowska 35A / B. Tam ciągle są jakieś problemy. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy tam nastąpi ponownie sprzedaż mieszkań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie przewodniczący, mam 6 pytań. Pierwsze. Uprzejmie proszę o udzielenie informacji takiej szczegółowej, w sensie wiedza w tym zakresie jest moja żadna. Jaka jest średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie Poznań? Drugie pytanie. Jakie jest orzeczenie, zdaje się, że chyba w USA, prawdopodobnie z dnia 30 maja bieżącego roku, w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnych przy ulicy Wspólnej realizowanym przez firmę Wechta. To było takie dość głośne w prasie i ostateczna decyzja prawdopodobnie miała być w tym dniu. I czy Urząd Miasta Poznania już może udzielić mi w tej chwili informacji? Jaka jest data, trzecie pytanie, jaka jest data doręczenia wojewodzie wielkopolskiemu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniego klina zieleni, część B, otoczenie jeziora Strzeszyńskiego? Czwarte pytanie, jakie jest stanowisko i opinia Związku Miast Polskich, reprezentowana i silnie przez nasze kochane miasto, do projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Jeżeli taka jest, to bardzo uprzejmie bym prosiła o jej ewentualną kopię, to znaczy tej opinii lub stanowiska. Piąte pytanie. Proszę Państwa, w kwietniu bieżącego roku upłynął 12-miesięczny okres zawieszenia postępowania o wydanie warunku zabudowy dla terenu pomiędzy ulicą Dolna Wilda, droga Dębińska, Maratońska. Proszę zatem o informację, na jakim etapie jest to postępowanie. Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy została wydana, to jakie przeznaczenie wyżej wymienionego terenu zostało w tej decyzji określone dla wnioskodawcy? I szóste pytanie rzeczywiście zbiegło się z dzisiejszym oświadczeniem, dość pierwszym, dość szerokim, ale pytanie zrodziło się wskutek hałasu oszałamiającego wręcz, jaki panuje od czasu do czasu nad centrum miasta. Rzeczywiście nie trzeba, proszę Państwa, jechać wizytować Minikowa i Marlewa, żeby się przekonać, że F-16 jest bardzo, bardzo hałaśliwe, bo od jakiegoś czasu można, od kilku tygodni można spotkać, można zauważyć bardzo nisko latające F-16 nad centrum Poznania, między innymi nad Urzędem Miasta Poznania, co nam przeszkadza w pracach komisji. A jeżeli przeszkadza w takim budynku, jakim jest Urząd Miasta Poznania, to znaczy, że hałas jest ogromny, a także nad Placem Wolności. I proszę udzielić mi odpowiedzi, czy w ogóle były przewidziane kanały lotnicze na F-16 nad centrum miasta Poznania, bo ja takiej wiedzy nie posiadałam. Wydawało mi się, że strefa latania była na obrzeżach miasta Poznania, tego w tych nieszczęśliwych terenach, którzy tutaj dzisiaj mieszkańcy wystąpili do nas z oświadczeniem. Ale teraz się okazuje, że F-16 sobie swobodnie latają nad centrum Poznania, na tyle nisko, że można spokojnie napisy na samolotach przeczytać. To rzeczywiście zagraża bezpieczeństwu zbiorowemu. Myślę, że to chyba by musiało się wiązać z jakąś szerszą debatą, natomiast uprzejmie bym prosiła pana prezydenta o udzielenie informacji, jakie były szerokie rozmowy, czy były, czy rozważano alternatywnie. Bo jedynie z prasy, jak usłyszałam pewnego rodzaju głos męża stanu, który mówi, że lotnisko cywilne w miejscu, w którym teraz jest na ławicy, też nie jest uzasadnione, więc może wreszcie otworzyło się pole do dyskusji, aby w szerokim spektrum
Dziękuję bardzo. Jedna sekunda. Proszę włączyć mikrofon pani radnej. Bo pani już zadała pytanie.
Panie prezydencie, konkludując te ostatnie zdanie, czy były analizy przeniesienia lotniska cywilnego na Krzesiny, a Krzesiny do Powidza i czy ktoś nam w tym przeszkadzał, czy my proponowaliśmy albo czy nie proponowaliśmy takiej ewentualności? Dziękuję.
Jak pani rozpoczęła, już chciałem powiedzieć, że jak ktoś potrafi precyzyjnie myśli sformułować, to potrafi w 2 minuty 5 pytań zadać. I trochę mi w tą puentę pani popsuła ostatnim pytaniem. Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja zgodnie z pana wytyczną będę starał się formułować pytania dosyć zwięźle i krótko. Mam ich raptem 10, to z tego powodu, że ostatnio nie było sesji. Pierwsze pytanie, podwyżki dla urzędników. Rada Miasta uchwaliła w tegorocznym budżecie pewną kwotę na podwyżki dla urzędników. W związku z tym moje pytanie, czy ta kwota już została uruchomiona? Jeśli nie, to kiedy zostanie uruchomiona, na jakie według jakich kryteriów i kto o tym będzie decydował? Drugie pytanie, Euro 2012. Wiemy, że powstał już sztab w naszym mieście czy województwie. Pytanie do pana prezydenta, czy powstały już zespoły tematyczne, które zajmą się poszczególnymi zakresami zadań? Jeśli powstały, to czy Komisja Sportu dostanie odpowiednią informację na ten temat? Pytanie trzecie, MPK. MPK boryka się z dziurą budżetową, w związku z tym pytanie dotyczące reklam, przede wszystkim reklam na szybach naklejanych, niektórym mieszkańcom przeszkadzającym, ale jednak wnoszącym dużą ilość środków do budżetu MPK. Od miesiąca jest zakaz klejenia, MPK zastosowało zakaz klejenia tychże folii na szybach. W związku z tym moje pytanie, dlaczego tak się stało? Wiem, że będzie podnoszona kwestia bezpieczeństwa, ale istnieją takie folie, które to bezpieczeństwo zachowują. Chodzi o awaryjne wyjścia dla pasażerów. Istnieje też ewentualnie technologia nacinania po prostu na tych szybach. Także pytanie, dlaczego tak się stało, że tych reklam się dalej nie nakleja? Z moich skromnych wyliczeń wynika, że MPK może stracić na tym około 700 tysięcy, a delikatnie szacując około 500. Druga kwestia, jeżeli chodzi o reklamy w MPK. Pytanie, dlaczego ramki, które mieszczą się w pojazdach, zostały przekazane firmie AMS? Czy zostało to spowodowane tym, że MPK nie potrafiło pozyskać odpowiednich środków z tych reklam? Czy jest inaczej? Kolejne pytanie dotyczące lodowiska w Parku Kasprowicza. 15 dni temu Komisja Sportu podjęła stanowisko wzywające władzę pana prezydenta do tego, aby wyjaśnić sprawę, dlaczego to lodowisko nie może zostać wybudowane, choć z tego co wiemy, POSIR ponoć jest przygotowany do postępowania przetargowego i do tego, żeby prace się rozpoczęły. Władze zobowiązały się, że do 15, mamy dzisiaj 19, odpowiednią informację uzyskamy. W związku z tym pytanie, dlaczego się tej informacji nie uzyskaliśmy i czy rzeczywiście jest możliwe, żeby to lodowisko w końcu tak upragnione przez mieszkańców powstało. Kolejne pytanie, piąte, są światła na ulicy Baraniaka, skrzyżowanie Baraniaka z Inflanską. Jechałem tam 3 tygodnie temu, przez 2 dni samochodem. Samochodem się fajnie jechało główną ulicą, bo były migające, co prawda, jechało się dosyć szybko, ale później też szedłem z dziećmi na spacer nad Maltę i już nie było tak ciekawie, bo nie ma ani wysepki, gdzie można przejść jeden pas i dopiero drugi. W związku z tym pytanie, czy światła, sygnalizacja miejska jest w jakiś sposób synchronizowana i jest jakiś sztab czy jakieś miejsce, które ma informację, że dana sygnalizacja wypada? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, czy było zgłoszenie, że na tym skrzyżowaniu bardzo newralgicznym, bo tam naprawdę tysiące ludzi się przewija w ciągu dnia, czy była informacja, że ta sygnalizacja jest popsuta i czy coś w tej sprawie zrobiono? Kolejne pytanie, szóste. Po juwenaliach padło kilka pytań, szczególnie kierowanych przez mojego zacnego kolegę, pana Grzesia. Dlaczego był bałagan? Ja myślałem, że ta sytuacja się nie powtórzy. Teraz weekend, szczególnie w rejonie kąpieliska, z koszy się normalnie wysypuje następnego dnia około południa. Pytanie, czy władze wyciągną, czy wyciągają jakieś konsekwencje na bieżąco. Kolejne pytanie związane z Maltą, czyli siódme, dotyczące deptaku, czy chodników, które tam się znajdują, alejek. Ja pytałem, czy jest możliwa wymiana choćby częściowa tego deptaku, tam gdzie on jest najbardziej chropowaty, czyli po prostu jest w postaci tak zwanego żużlu zalanego. Uzyskałem odpowiedź, że jest to niemożliwe, bo wiadomo, środki finansowe są szczupłe, ale nie zmienia to faktu, że na tym deptaku są potężne dziury, szczególnie na zjeździe w okolicy hotelu. Tam jeżdżą rowerzyści, rolkarze. Jeżeli ktoś wpadnie w tą dziurę, to miasto będzie miało kłopoty z wypłaceniem odszkodowania. W związku z tym, czy jest możliwe, żeby służby miejskie dokonały przeglądu, gdzie ewentualnie ten asfalt wymaga naprawy. Kolejne pytanie, ósme. Segregacja śmieci. Pojemniki z plastikami i papierem notorycznie się wysypują. Ja nie chcę mówić o całym mieście, ale o rejonie, gdzie śmietniki obsługuje, czy pojemniki na te segregowane śmieci obsługuje firma Sita. Tam to jest naprawdę, proszę Państwa, nieporozumienie. Jeżeli mamy uchwałę Rady Miasta, która zobowiązuje mieszkańców do tego, żeby segregować śmieci i mieszkańcy od 3 czy 4 dni kładą te plastiki czy papier obok pojemników, to już jest granda naprawdę na całe miasto. Czy można po prostu, czy istnieje jakaś koordynacja, jakiś nadzór nad tymi firmami, które powinny chyba na bieżąco opróżniać? Kolejna kwestia związana z opróżnianiem śmieci. Samochody, które wyważą nieczystości, tak zwane popularne śmieciary. Czy jest jakaś synchronizacja, bo czy o 7 godzinie, kiedy jest szczyt na Królowej Jadwigi, kiedy dwa pasy są za mało, śmieciara jedna bądź dwie muszą zabierać prawy pas. No naprawdę, wtedy się robi taki megakorek, że proszę Państwa, ludzie z rata nie zdążają do pracy. Naprawdę. Także czy jest możliwe tak zsynchronizowania opróżnienia kubów, żeby te najbardziej newralgiczne ciągi komunikacyjne były opróżnione, dajmy na to już po 6:00. Czy to już przed 6:00, no nie wiem, wiadomo, cisza nocna i tak dalej, ale naprawdę, miejmy litość nad tymi kierowcami, którzy siedzą w korkach, a dodatkowo cierpią jeszcze przez te śmieciarki. Kolejne pytanie, już ostatnie, dotyczy rozbudowy zajezdni autobusowej MPK przy ulicy Mogileńskiej. Czy to prawda, że ta zajezdnia tam będzie rozbudowywana na kilkadziesiąt dodatkowych autobusów? Mam tu na myśli dobro mieszkańców już tam mieszkających i budowane obecnie bloki na, myślę, kilka tysięcy osób. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny jeszcze raz przewidująco zapisał się w tym punkcie. Czy wtedy będzie kolejna seria, czy... Dziękuję. A teraz pan radny Dominik Herberholz.
Mam pytanie dotyczące MPK, w szczególności tramwajów i autobusów i systemu monitoringu. Jak wygląda system monitoringu, to znaczy jak procentowo jest on wdrożony, jeżeli chodzi o autobusy i tramwaje miejskie? Kolejne pytanie dotyczy ewentualnych podwyżek, jeżeli chodzi o kary, które będą płacone przez osoby, które nie miały ważnego biletu na przejazd w MPK. Mam takie pytanie, czy MPK dysponuje informacjami na temat tego, jaki jest odsetek takich gapowiczów w stosunku w ogóle do wszystkich podróżujących? I moje trzecie pytanie dotyczy tego, jaki jest odsetek kar, które nie są przez te osoby, na które zostały te kary nałożone, płacone? I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Przybylak.
Ja krótko, panie przewodniczący, szanowni państwo, dwa zapytania. Pierwsze zapytanie do Zarządu Dróg Miejskich. Na ulicy Leszczyńskiej, ten fakt zgłaszają mieszkańcy, na ulicy Leszczyńskiej w okolicach hotelu Batory, jadąc od strony Górczyna w kierunku Świerczewa, od ponad tygodnia stoi przeszkoda z pulsującym żółtym światłem, która zamyka prawy pas ruchu. Samochody jadące muszą przepuścić samochody jadące po lewym pasie, tworzą się w szczycie korki i pytają do Zarządu Dróg Miejskich, dlaczego ta zapora stoi, co tam się stało i dlaczego tej jezdni nie można udrożnić. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, staram się zadawać te pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi. Od stycznia pytam, jak wygląda przetarg na sprzątanie tak zwanych terenów niczyich. Przetarg ogłosił i prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Przetarg miał zostać zakończony przed wiosną. Miały być sprzątane tereny niczyje. W tej chwili, z tego co wiem, przetarg nadal nie został rozstrzygnięty. Stąd pytanie, dlaczego to tak długo trwa i jak w związku z tym miasto radzi sobie ze sprzątaniem terenów niczyich, bo specjalnie porządku na tych terenach nie widać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Mam trzy pytania dotyczące dwóch ulic na terenie Smochowic, Krzyżownik, także proszę o łączny czas, na ich zadanie. Chodzi o odtworzenie nawierzchni ulic Białoślickiej i
Proszę każdy osobno, niestety ja nie mogę interpretować inaczej.
Mam trzy
ordynacji.
Pytania dotyczące tej samej sprawy. Chciałabym tą sprawę wyjaśnić i zadać trzy pytania. W 1997 roku ZDM prowadził roboty kanalizacyjne na ulicach Białośliwskiej i Budyńskiej i miał odtworzyć nawierzchni na tych ulicach po zakończeniu tych robót. Tej nawierzchni nie odtworzono do dzisiaj, minęło 10 lat. W 1999 roku wykonano tylko część nawierzchni stanowiącej dojazd do firmy Lars, która mieści się przy jednej z tych ulic. Położenie, zabetonowanie najwyżej położonego odcinka tych ulic zablokowało odpływ wód deszczowych, które od tego 99 roku stale zalewają obie ulice i leżące przy nich posesje, leżące przy nich firmy. Skutkuje to no, tymi wieloletnimi właśnie interwencjami w ZDM u władz miasta. 8 uchwał zapadło Rady Osiedla Krzyżowniki Smochowice w sprawie odbudowy nawierzchni tych ulic i nie dało to żadnego rezultatu. Pytanie, dlaczego przyjęto ulicę Białoślipską, przepraszam, i Budyńską jako ukończony protokołem, podczas gdy nie były one ukończone. Drugie pytanie, dlaczego po 1999 roku, po wykonaniu dojazdu do tej firmy Lars, mimo zgłaszania problemu przez mieszkańców i przez Radę Osiedla, nie zostały te ulice i otworzenie ich nawierzchni umieszczone w planie inwestycyjnym? W tej chwili przewiduje się odtworzenie tych nawierzchni dopiero po roku 2015. Trzecie pytanie, dlaczego nie udzielono odpowiedzi mieszkańcom na pytania stawiane w tej sprawie? W zupełnie ostatnim czasie ZDM odesłał mieszkańców do prezydenta Kroszyńskiego. Pan dyrektor poradził mieszkańcom, aby prosili prezydenta o wpisanie tej inwestycji aneksem do planów inwestycyjnych budowy dróg lokalnych. Pan prezydent Kroszyński na dwa pisma mieszkańców nie odpowiedział do dzisiaj. Oczywiście cała ta sprawa, ponieważ te wody deszczowe powodują szkody i uciążliwości i szkody, no budzi duże emocje. Dodatkowe emocje budzą podejrzenia, że firma Lars jest powiązana jakoś z naszym panem prezydentem. No sprawa jest zupełnie niepotrzebnie się ciągnie i niezrozumiałe jest no, nieudzielanie odpowiedzi i po prostu niezrobienie tych nawierzchni. Także takie miałam trzy pytania w tej sprawie. Jeszcze czwarte pytanie dotyczące cmentarza na Miłostowie i pojawiających się tam saren. Śledziłam ostatnio forum czytelników Gazety Wyborczej, która napisała o planach odstrzału 50 paru saren w związku z tym, że wchodzą one na cmentarz, a nie udało się odłowienie przez koło łowieckie tychże saren. I no, czytałam same krytyczne wypowiedzi czytelników, którzy korzystają z tego cmentarza, odwiedzają swoich bliskich, groby swoich bliskich i byli oburzeni tymi planami odstrzału saren, bo mówili, że nikomu te sarny nie przeszkadzają, no może zjedzą jakieś kwiatki, które i tak by zgniły, że na pewno tym, którzy spoczywają na tym cmentarzu, te sarny nie przeszkadzają i rzeczywiście no, odstrzał 50 paru saren wydaje się być zupełnie nieuzasadniony. Może jest to, że mnie to raczej kojarzy się z szukaniem pretekstu, żeby sobie, prawda, poszaleć ze strzelbą i odstrzelić 50 parę saren. Apeluję, ponieważ to planuje Uniwersum, które jest no, spółką miejską. Chciałam zadać pytanie, czy ktoś się nad tym zastanowił? Czy ktoś się nad tym zastanowił, czy to ma jakikolwiek sens? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam cztery krótkie pytania. Znaczy może ostatnie nie będzie krótkie. Pierwsze jest takie. Ponieważ często słyszeliśmy od pana prezesa Tulibackiego o pewnych przeszkodach i jakby przyczynach, dla których nie ma, nieopłacalne są biletomaty. W Krakowie właśnie stawia się 60 biletomatów, czyli automatów, za pomocą których będzie można kupić bilety wszelkiego rodzaju. Stawia się je przede wszystkim właśnie dla tych, którzy sieciówek nie mają, sieciówek czy liniówek, czyli stawia się je w ścisłym centrum, tam gdzie turyści się i w miejscach, które są najbardziej atrakcyjne turystycznie i przy akademikach, wiadomo, student nie zawsze jest zorganizowany. Więc mam pytanie, ponieważ jeszcze w dodatku program jest sfinansowany w 3/4 z funduszy unijnych, więc mam pytanie, czy ewentualnie ponownie pan prezes nie mógłby rozważyć zakupu biletomatów w Poznaniu i ewentualnie przyjrzeć się temu projektowi realizowanemu w Krakowie. Wszystko dostarcza firma Siemens, więc myślę, że będzie to tak doskonale funkcjonujące jak nasze tramwaje, więc można byłoby ewentualnie do tych wzorców sięgnąć. No, pytanie, czy ewentualnie pan prezes by zechciał. To pierwsze, dziękuję. Drugie pytanie. Drugie pytanie mam następujące. Ono jest trochę zaległe, bo nie było sesji, ponieważ zgłosiły się do mnie osoby, które w naszych parkach są, były napadane przez chmary muszek i innych owadów z pytaniem, czy miasto Poznań nie rozważa ewentualnie przeprowadzenia jakichś oprysków, wynajęcia firmy, która by takich oprysków dokonała. Podobno kiedyś coś takiego się odbywało. Ja nie potrafię tego zweryfikować, czy to się kiedyś odbywało, ale jeżeli tak, to czy można byłoby ewentualnie się nad tym zastanowić, przynajmniej właśnie w tych terenach rozległych, parkowych, gdzie to dla spacerowiczów jest uciążliwe. Trzecie pytanie jest następujące. Ponieważ ja na ostatniej sesji dopytywałem o mieszkania zbudowane w systemie TBS-owskim dla seniorów. Pamiętam, że w czasie debaty budżetowej pan prezydent Kruszyński wtedy prezentował te założenia. Dostałem informacje, jeśli chodzi o stan zaawansowania. Natomiast pytałem również o tryb, który jest stosowany w przypadku seniorów starających się o takie mieszkania. I ja oczywiście znam ten tryb ogólny i mam ten tryb ogólny, natomiast chciałem się dopytać, czy w przypadku seniorów, którzy zgłaszają się, jest jakiś szczególny tryb, inny tryb, no bo tych mieszkań jest mniej, ta pula jest nieduża, więc czy taki tryb jakiś inny jest stosowany i według jakich kryteriów dodatkowych ewentualnie wobec tych ogólnych, jakie kryteria ewentualnie dodatkowe wobec tych seniorów są stosowane, ponieważ tak jak zauważyłem przed chwilą, tych mieszkań jest dużo mniej. I ostatnie pytanie będzie trochę dłuższe, więc bym mógł prosić, żeby czas leciał od początku. Tak, mógłbym prosić, żeby czas leciał od początku? Nie chciałbym być zaskoczony. Ostatnie pytanie.
Ostatnie pytanie, tak.
O, dziękuję uprzejmie. Ja nie za bardzo lubię dyskutować o sztuce. Uważam, że nad gustami się nie dyskutuje. Przyznam szczerze, że zdaję sobie sprawę oczywiście, że złe rysunki pana, no podejrzewam, Radosława Szlagi, które były dołączone do ostatniej gazety malarzy i poetów, to jest prowokacja artystyczna, wszystko się zgadza. Wiem, że prowokacja jest dopuszczalna, ale mimo wszystko mam pytanie do prezydenta, czy ewentualnie nie mógłby jednak trochę wzmóc nadzoru nad Galerią Miejską Arsenał, która za nasze pieniądze wydaje tego typu publikacje. Dlaczego? No przyznam szczerze, że ja jestem dość konserwatywny, ale jeżeli głównym przesłaniem takich rysunków są strzelający się murzyni i podpisy, murzyni strzelają się na pistolety i pójdą do piekła, murzyni się strzelają na karabiny, murzyni gdzieś to były, idą do piekła za strzelaniny i dragi, to ja oczywiście jestem ostrożny, ale uważam, że nie należy generalnie propagować takiej sztuki, która no ma, ja nie dyskutuję na temat walorów artystycznych, to każdy oceni, jak obejrzy tę książeczkę, no każdy ma prawo do swojego środka wyrazu, ale uważam, że takie balansowanie, a właściwie w moim przekonaniu już delikatne przekroczenie granicy utrwalania stereotypów rasowych i uprzedzeń rasowych jest mimo wszystko nie na miejscu. No, jeżeli to ktoś robi na własny rachunek, jeszcze są tacy prywatni mecenasi sztuki w Poznaniu, którzy wydają rozmaite periodyki, kupują takie dzieła sztuki, no to jest ich sprawa, ale to jest za publiczne pieniądze, więc no, uważam, że trochę tutaj ta granica została przekroczona, więc pytanie jest, czy pan prezydent ewentualnie mógłby ten nadzór trochę wzmóc. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni, Panie Prezydencie, ja wracam z moim pytaniem do tematu ulicy Inflanckiej na odcinku od ulicy Arcybiskupa Baraniaka do osiedla Tysiąclecia. Jaki jest etap przygotowań do planowanego remontu tej ulicy? I prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na piśmie, dlatego że duża grupa mieszkańców osiedla Tysiąclecia bardzo często tego typu pytania formułuje. Drugie pytanie dotyczy również osiedla Tysiąclecia i innej kontrowersyjnej z kolei inwestycji w środku osiedla budynku, o który też już pytałem kilkakrotnie, na jakim etapie realizacji jest ta inwestycja. I trzecie zapytanie, ja składałem zapytanie do pana prezydenta w sprawie fortu na osiedlu Czecha, uszkodzenia ogrodzenia wokół tego fortu, nieuporządkowania na terenie fortu. Pan prezydent w odpowiedzi powiedział, że zobowiązał Towarzystwo Salamandra, które w tej chwili użytkuje fort, do uporządkowania terenu i naprawienia ogrodzenia do dnia 15 maja. Niestety do dnia dzisiejszego ta sytuacja opisywana w moim zapytaniu poprzednio nie uległa poprawie, w związku z czym pytanie, czy pan prezydent nadal będzie zmierzał do tego, żeby sytuacja została uporządkowana. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, Wysoka Rado. Mam 6 zapytań. Pierwsze dotyczy tematu, który podjął już pan radny Herbert Holz. Kwestia potraktowania osób, które utraciły cały swój dobytek w pożarze przy ulicy Kanałowej. Jak wiadomo, nad oświadczeniami nie prowadzi się dyskusji, też oświadczenia nie wymagają wyjaśnień ze strony pana prezydenta. Ja myślę, że warto jednak, żebyśmy te wyjaśnienia usłyszeli, stąd to zapytanie. Wiemy z różnych sygnałów, że mieszkańcy ci, przedstawiciele tych mieszkańców przyszli na plac Kolegiacki przez godzinę, czekali pod urzędem. Nikt nie znalazł dla nich czasu, żeby z nimi przyjść, porozmawiać, zaoferować jakąkolwiek możliwość pomocy. Po godzinie pojawił się urzędnik i wtedy rzeczywiście już jakaś rozmowa się odbyła. No, pan prezydent osobiście nie znalazł choćby 5 minut czasu, żeby choćby pocieszyć tych ludzi, którzy przecież, no wiadomo, jak straszna tragedia ich spotkała, to jest spora grupa. Uważam, że władze miasta, nie tylko dla dobrego wizerunku miasta, ale też dla własnego dobra, powinny postępować inaczej. Chciałem zapytać pana prezydenta, jakie były powody, że tak tych mieszkańców potraktowano. Drugie pytanie. Mieszkańcy ulicy Młyńskiej, mieszkający szczególnie w okolicy sądu rejonowego, skarżą się, iż bardzo często w dniach powszednich zdarza się tak, że samochody parkujące pod sądem, gdzie jest zakaz parkowania, tarasują niemal cały chodnik. Także przejście tam pojedynczej osoby jest w zasadzie niemożliwe, nie mówiąc już o na przykład przejechaniu wózkiem inwalidzkim czy przejściem matki z wózkiem. Tam w większości problem polega na tym, że parkują sędziowie bądź prokuratorzy, z którymi oczywiście Straż Miejska ma pewne kłopoty co do wyegzekwowania skuteczności tego zakazu parkowania, ale myślę, że jest stosunkowo prosty sposób na rozwiązanie tego problemu, mianowicie ustawienie takich słupków odgradzających chodnik przy ulicy Młyńskiej. To fizycznie po prostu uniemożliwi parkowanie samochodów w tym miejscu i ten problem pozwoli rozwiązać notorycznego, tak jak mówię, łamania tego zakazu parkowania tam. Trzecia sprawa. Mieszkańcy ulicy Pułaskiego skarżą się na zbyt szybko i niebezpiecznie w związku z tym jadące tramwaje od strony Cytadeli. Tam tory tramwajowe są sytuowane blisko chodnika. W związku z tym moje pytanie, czy być może nie należałoby przeprowadzić kilku kontroli, które mogłyby ten stan rzeczy zmienić, właśnie kontroli szybkości kierowców tramwajów na ulicy Pułaskiego. Czwarte pytanie, które zadawałem, podobnej treści pytanie jak około 3 miesięcy temu, dotyczy organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Solnej, Nowowiejskiego, Alei Niepodległości. Tam po moim zapytaniu zmieniono nieco organizację ruchu. Niemniej jednak po kilku tygodniach wróciło wszystko do starej organizacji i w związku z tym nadal występuje tam zagrożenie dla przechodniów przechodzących przez pasy od strony ulicy Pułaskiego, podkreślam, ulica Nowowiejskiego od strony ulicy Pułaskiego, przez samochody jadące Aleją Niepodległości od strony ulicy Libelta. Tamte samochody skręcają, często próbują szybko przejechać przed samochodami jadącymi od strony Cytadeli na wprost. No i nie zauważają, że piesi tam mają zielone światło. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że to jest wina kierowców, ale chyba jeżeli tam będą jakieś ofiary takiej sytuacji, to oprócz tego, że będzie wina kierowcy, to też część winy będzie spadać na ZDM za być może niewłaściwą regulację ruchu na tym skrzyżowaniu. Bardzo proszę o rozpatrzenie tej kwestii, czy nie można jednak usprawnić tej sygnalizacji tak, żeby to niebezpieczeństwo wyeliminować. Kolejna kwestia, również poruszona w moim zapytaniu około pół roku temu, pytałem jak miasto zamierza walczyć z kierowcami wjeżdżającymi w niedozwolony, w zamknięty teren w okolicach Starego Rynku, tam gdzie samochody nieuprawnione nie powinny wjeżdżać. Częściowo ten teren jest zamknięty słupkami metalowymi, ale częściowo jest kilka wjazdów, gdzie można przejechać. I no jest ten zakaz niestety notorycznie łamany. Zupełnie świeży przykład. Wczoraj jedna z gazet donosiła, iż na płycie Starego Rynku pojazd, który tam w sposób nieuprawniony wjechał, potrącił małe dziecko przechadzające się po płycie Starego Rynku. Na szczęście temu dziecku poza potłuczeniami nic się nie stało. No niemniej widać jednak, że ten problem może być też groźny dla osób spacerujących w okolicach Starego Rynku, którzy nie spodziewają się, że tam mogą poruszać się samochody, nie powinny się tam poruszać samochody. Ja postulowałem około pół roku temu umieszczenie takich słupków wysuwających się z ziemi, które uprawnione podmioty mają pilot i mogą je schować, wjechać spokojnie i dalej ten słupek zamyka tą drogę. Powoływałem się na rozwiązania zachodnie, bo tam rzeczywiście to występuje, jest często znajduje zastosowanie, ale okazuje się, że ostatnio na Malcie będąc widziałem, że tam taki słupek jest zainstalowany i z powodzeniem tą funkcję spełnia, także tylko, że tak powiem, te pomysły nawet nie trzeba z zagranicy ich przeszczepiać, tylko wystarczy z niektórych innych punktów miasta właśnie przenieść na Stary Rynek. Myślę, że koszty może nie są tego rozwiązania małe, ale na pewno skuteczność wysoka. I ostatnie pytanie. Chciałem zapytać, czy miasto ponosi koszty całodobowej ochrony rzeźb Magdaleny Abakanowicz na poznańskiej Cytadeli, ponieważ widziałem, że tam jest taka całodobowa ochrona. Oczywiście, jeżeli jest taka konieczność, to pewnie powinno się tego typu dzieło sztuki chronić, aby ono na przykład przez złomiarzy nie zostało rozebrane. No niemniej jednak może na przyszłość warto pomyśleć, czy w takim miejscu nie ustawić tej rzeźby, żeby nie było takiego zagrożenia i żeby nie trzeba było tego dzieła sztuki chronić przez całą noc, bo podejrzewam, że koszty są takiej ochrony wysokie i chciałem się również dowiedzieć, to jeszcze dodatkowe pytanie, jakie są koszty takiej ochrony, jeżeli miasto ponosi te koszty, bo jeżeli oczywiście jakaś firma, sponsor bądź sama artystka tą ochronę finansuje, to nic nam do tego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Chińc.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. W pierwszym punkcie ja chciałbym wyrazić to, iż również jestem zainteresowany informacją dotyczącą stanu rzeczy, jeżeli chodzi o budowę tegoż budynku wielokondygnacyjnego na osiedlu Tysiąclecia, o czym wspomniał już radny Norbert Napieraj. Także w tej kwestii również jestem zainteresowany tym, aby takową informację o stanie prac na dzień dzisiejszy otrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o pytania, konkretne pytania będą trzy. Pierwsze pytanie dotyczy takiej sprawy, którą ja już swego czasu zgłaszałem służbom zajmującym się utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa w mieście Poznaniu i do której pozwolę sobie powrócić. Mianowicie sprawa dotyczy dwóch skrzyżowań i dwóch placów zieleni, tak to nazwijmy na ten czas jeszcze. Pewnie jest to nie tylko kwestia tych miejsc, które zostały mi zgłoszone, ale i kilku innych w mieście Poznaniu. Ja mówię o skrzyżowaniu ulicy Arcybiskupa Baraniaka i ulicy Katowickiej oraz o skrzyżowaniu ulicy Kurlandzkiej i Szwajcarskiej, gdzie są dość duże place zieleni, natomiast one powoli przestają być placami zieleni z tej prostej przyczyny, że tam urządzają sobie miejsce postojowe kierowcy samochodów ciężarowych, gdzie na skrzyżowaniu, tym bardziej, że na skrzyżowaniu ulicy Kurlandzkiej i Szwajcarskiej zgodnie z przepisami wjechać tam nie mogą, ponieważ są zakazy wjazdu dla pojazdów o ładowności powyżej 16 ton. Ale to tak na marginesie. Nie chodzi mi o to, by uniemożliwiać parkowanie zupełnie kierowcom samochodów ciężarowych. O tym musimy jakby pomyśleć, mając na względzie rozwój miasta Poznania. Ale oprócz tego, że te samochody tam stoją, to jest też kwestia porządku, który tam pozostaje po takim weekendzie, gdzie na przykład samochody nie mogą się poruszać i kierowcy siłą rzeczy urządzają sobie tam parking i stan tegoż miejsca po opuszczeniu tychże parkingów, wymuszonych parkingów, tak nazwijmy. Powiem tylko tyle jeszcze, że chciałbym się dowiedzieć, czy można zrobić coś, by ewentualnie, jeżeli nie usunąć te samochody, to zadbać chociaż o porządek, aczkolwiek byłbym za tym, by w miejscach, które nie są przeznaczone do parkowania samochodów ciężarowych, by takowych parkingów nie było. Drugie pytanie dotyczy kwestii, którą już swego czasu zgłosiłem i na którą otrzymałem pozytywną odpowiedź. mianowicie przedszkola numer 73 na osiedlu Czecha, gdzie mówiłem o tym, że kierowcy wykorzystują szeroki chodnik, by dzieci podwozić pod samą przedszkolę. Swego czasu otrzymałem odpowiedź, że ponieważ są tam również dowożone dzieci niepełnosprawne, nie może być tam postawionych żadnych ograniczeń uniemożliwiających zupełnie wjazd pojazdów, natomiast będzie postawiony znak. Odpowiedź ową otrzymałem jakieś półtora miesiąca temu, na pewno ponad miesiąc temu i powiem szczerze, że dopytywałem mieszkańców, jak sprawy wyglądają, a dwa dni temu wybrałem się nawet tam osobiście i żadnego znaku nie było mi dane zobaczyć. I chciałem się dopytać, jaki jest długi okres od momentu poinformowania mnie o tym, że coś takiego się dokona do momentu realizacji tejże obietnicy. To tyle. I ostatnie pytanie. Złożyłem również zapytanie dotyczące tego, czy może być utwardzony odcinek ulicy Milczańskiej od miejsca, gdzie deweloper właściwie zakończył budowę jakiejkolwiek drogi z kostki pozbrukowej do takiej ścieżki, którą sobie utwardzili mieszkańcy własnym sumptem. Dlatego, że jak mówiłem, te 30 metrów od końca drogi do tejże ścieżki w okresach roztopów wiosennych i jesiennych wymaga dużej sprawności fizycznej, żeby przejść zachowując czyste obuwie. Otrzymałem odpowiedź, że to są działki, część działek, które stanowią własność prywatną, własność Skarbu Państwa oraz własność miasta Poznania. I taka też została do tej odpowiedzi załączona informacja, że zgodnie z planem WPI Zarząd Dróg Miejskich planuje połączenie ulicy Milczańskiej z ulicą Inflancką w latach 2008-2009. Natomiast ja tak po prawdzie zapytywałem nie o to, kiedy sama droga będzie, czy miasto może zrobić cokolwiek, by utwardzić ową nawierzchnię. Sądzę, że ani właściciele prywatni, ani Skarb Państwa nie protestowałby w momencie, gdybyśmy poczynili jakiekolwiek kroki, które umożliwiłyby tylko przejście mieszkańcom, którzy na ten przykład próbują doprowadzić za sprawą tej drogi swoje dzieci do pobliskich przedszkoli. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Panie prezydencie, szanowni państwo, to jest moje wspólne zapytanie wraz z kolegą Norbertem Napierajem z tej racji, że oboje działamy w samorządach pomocniczych na ratajach. Otóż oboje jesteśmy zaniepokojeni przeciąganiem się uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Park Oświecenia. W lutym nas informowano, że jest szansa orientacyjna na uchwalenie tego planu w maju i przesłania go do Rady Miasta obecnie, że w połowie sierpnia. Chcemy się zapytać, czy ten okres do połowy sierpnia nie będzie okresem, kiedy niestety jeden z inwestorów, firma Koncept, uzyska warunki zabudowy dla postawienia w tym miejscu pawilonu handlowego i kolejnej stacji benzynowej, mimo że po drugiej stronie ulicy Piłsudskiego jest już jedna. Co będzie stało w sprzeczności z oczekiwaniami mieszkańców, jak i przede wszystkim planowanego przeznaczenia tego terenu na teren parku, oświecenia, terenów sportowo-rekreacyjnych. Wobec powyższego chcielibyśmy się zapytać, czy tej procedury nie można przyspieszyć, żeby ten plan został możliwie jak najszybciej przesłany do Rady Miasta, do uchwalenia, tak żeby uniemożliwić ewentualną inwestycję, która w tym miejscu nie jest zasadna i co mieszkańcy również wyrazili swój odzew w proteście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie moje dotyczy sprawy, która została przeze mnie omówiona dosyć szeroko 17 kwietnia na sesji. Dotyczyła wykupu mieszkania przy ulicy Goczyczewskiego 9/4. Wówczas pan zastępca dyrektora powiedział, że sprawa już jest załatwiona i będzie uruchomiona, czy jest uruchomiona sprzedaż tego mieszkania. Ja wtedy wyrażałam wątpliwości, ponieważ miałam na tą chwilę trochę inne informacje, ale 11 maja ZKZL wysyła pismo do Wydziału Gospodarki Nieruchomości, który informuje, że przekazuje wniosek i wszystkie akta w sprawie sprzedaży lokalu. Okazuje się, że 28 maja Wydział Gospodarki Nieruchomościami ponownie pisze do ZKZL-u, że brakuje dokumentów w tych dokumentach, które zostały przesłane, a mianowicie brakuje zbiorczego zestawienia udziałów i powierzchni poszczególnych lokali, bo chodzi o to, że jest kilka mieszkań w jednym czasie uruchomiona sprzedaż oraz powierzchni użytkowych w budynkach w oparciu o kartotekę poinwentaryzacyjną, Pragniemy poinformować, że Wydział posiada tak zwane stare kartoteki budynków, natomiast nie posiada kartotek poinwentaryzacyjnych, dlatego brak możliwości w ustaleniu ich prawidłowości powierzchni użytkowych oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu. W związku z tym Wydział prosi o dostarczenie do Wydziału zestawienia, co umożliwi dokonanie wycen przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych lokali. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej. Dzisiaj mamy 19 czerwca. Chciałam zapytać pana dyrektora ZKZL-u, na jakim etapie jest ta sprawa i dlaczego ona cały czas jakby grzęźnie. Nie wiem, tutaj jest sugestia przez ludzi zainteresowanych, że jest to robione celowo, więc poproszę o wyjaśnienie, na jakim etapie to jest i czy wreszcie to zostało załatwione. Drugie moje pytanie dotyczy... tragedii, jaka się wydarzyła w niedawnym czasie w Poznaniu, a mianowicie spalił się budynek przy ulicy Kanałowej w Poznaniu. Kilkadziesiąt osób zostało pozbawionych dachu nad głową. W związku z tym chciałam zapytać pana prezydenta, czy jest przygotowany jakiś kompleksowy program pomocy tym mieszkańcom, tym, którzy stracili swój dobytek, swoje mieszkania. Jaka jest możliwość udzielenia im pomocy mieszkaniowej? I trzecie moje pytanie dotyczy, czy jest możliwość i jaka jest szansa na wykup mieszkania przez starsze małżeństwo, mąż choruje na Alzheimera, mieszkają przy ulicy Kossaka 6/2, zamiana mieszkania, mieszkaniu, w którym obecnie mieszkałem, jest to mieszkanie wspólne. Chcieliby zamienić je na mieszkanie samodzielne z uwagi na wiek i na chorobę męża. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy swego czasu pojawiły się doniesienia prasowe o możliwości przewozów rowerów przez transportem publicznym, czyli w tramwajach i w autobusach. Czy mam pytanie do pana dyrektora Tulibackiego, czy jest to prawda, a jeżeli tak, to na jakich warunkach i na jakich zasadach? To pytanie wynika z niepokoju ludzi starszych i niepełnosprawnych co do ich możliwości poruszania się w środkach transportu publicznego. I drugie pytanie, właściwie prośba do pana prezydenta, ale w formie pytania oczywiście. Czy byłby pan uprzejmy, panie prezydencie, zbadać wpływ korytarza powietrznego F-16 po osiągnięciu pełnej sprawności bojowej lotniska w Krzesinach na realizację zadań lotniczego pogotowia ratunkowego przy jednoczesnym braku lądowiska w szpitalu przy ulicy Kurlandzkiej? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Mączkowski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, pragnę zwrócić uwagę na teren, na problem, który występuje, który jakby w ostatnim czasie bardzo medialnie zaistniał na Podolanach. Tam jest taka sytuacja i Pan Prezydent, Pan Przewodniczący, niektórzy radni łącznie z szefem Komisji Polityki Przestrzennej otrzymali pisemne stanowiska mieszkańców. Problem najkrócej mówiąc dotyczy sprawy powstawania gęstej zabudowy wielorodzinnej w dzielnicy domków jednorodzinnych. Zwracam uwagę na ten problem w imieniu swoim i Wojciecha Kręgleskiego, bo tak obiecywaliśmy sobie, że to przedstawimy panu prezydentowi. Problem polega na tym, że bazując, tak jak słyszymy od mieszkańców, na ich zdaniem nieścisłych zapisach planu miejscowego, który jakby sankcjonował charakter dzielnicy domów jednorodzinnych, te zapisy są interpretowane przez deweloperów w ten sposób, że nagle pośród spokojnych ulic Podolan i domów jednorodzinnych zaczynają powstawać no, bloki. Może nie bloki w znaczeniu winogradzkich czy piątkowskich, ale zabudowa wielomieszkaniowa o charakterze blokowym. I prośba, czy sprawa dotyczy tego, pytanie jest takie, czy istnieje możliwość na tym etapie po uchwaleniu planu ponownego zajęcia się tą sprawą w postaci zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego i w jakim trybie czasowym taka zmiana mogła być dokonana. Pytamy o to również dlatego, że
proszę jeszcze włączyć mikrofon panu radnemu na dokończenie wypowiedzi.
Dokończę. Problem polega na tym, że te zapisy planu miejscowego są nieścisłe i wykorzystują to deweloperzy. Intencją naszego zapytania jest to, żeby powstrzymać zabudowę wielorodzinną, blokową, na rzecz zachowania tego charakteru dzielnicy domów jednorodzinnych i pytanie pana prezydenta, jak to najszybciej można zrobić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt interpelacji i zapytania. Zgodnie z porządkiem obrad o godzinie 13 przeprowadzony zostanie punkt 22 odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Zgodnie z porządkiem obrad również o 14 nastąpi przerwa do godziny 15. W tej chwili zgodnie z zapowiedzią wcześniejszą chciałbym przegłosować wniosek, który przedstawiła pani radna Katarzyna Kretkowska. Czy wniosek